Nie ukrywam, że ostatnio, kiedy przygotowuję jakiekolwiek rekolekcje czy dni skupienia, to pojawia się we mnie takie pytanie, jakim prawem ja mogę do was mówić? A czy kto mi dał to prawo, żeby was nauczać, żeby prowadzić rekolekcje, żeby wygłaszać jakieś konferencje, nauki, jakkolwiek to nazwiemy? Bo wiecie, no można powiedzieć, że zaprosił mnie ksiądz proboszcz, to już coś jest, nie? Tylko pytanie, czy wystarczy znać księdza proboszcza, żeby mieć prawo do was mówić, nie? Dlatego, że mam takie wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że my dzisiaj bardzo dużo o Panu Bogu nauczamy, bardzo dużo o Panu Bogu mówimy. Efekt tego jest taki, że całkiem niedawno przed spotkaniem z młodzieżą zadano młodym ludziom pytanie, o co chciałbyś zapytać Boga? Nie wiem, czy was zaskoczę, ale najczęściej pojawiająca się odpowiedź brzmiała o nic. O nic, nie mam pytań do Pana Boga. Żadnych. Wiecie, jak to do mnie dotarło, to pomyślałem sobie, że pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić jako Kościół, to tym młodym ludziom powiedzieć, że ich przepraszamy. Właśnie dlatego, że my ich dużo o Bogu uczyliśmy, my im dużo o Bogu mówiliśmy i oni na pewno o Panu Bogu dużo wiedzą. Ale efekt tego jest taki, że Pan Bóg dla nich jest teoretycznym pojęciem, jest, nie wiem, jakimś zbiorem nakazów czy zakazów, jest pewną tradycją, może zbiorem przyzwyczajeń, ale nie jest kimś, komu można postawić jakieś pytanie, nie jest kimś, z kim można się spotkać, nie jest osobą, z którą można nawiązać relacje. I żeby było jasne, akurat to nie jest ich wina, tak? To nie jest wina tych ludzi. Nam się wydaje, że Pan Jezus to właściwie ciągle posyłał wszystkich do tego, żeby głosili. Ciągle powtarzamy w Kościele, idźcie i głoście, idźcie i głoście. Mówimy, tylu jest dzisiaj niewierzących, że trzeba ciągle głosić. Tymczasem ja tego nie porównywałem. Żadnych badań tutaj nad Pismem Świętym nie robiłem, ale myślę, że dużo się nie pomylę. Że gdybyśmy tak porównali sytuacje, w których Jezus mówi, idźcie i głoście, a miejsca w Piśmie Świętym, w którym mówi, milcz, nie będziesz mówił, to nie wiem, czy tych drugich nie jest więcej. Nie wiem, czy tych drugich takich momentów, kiedy Jezus właśnie zakazywał mówić, nie jest więcej. Kiedy Jezus odbierał ludziom mowę, czy Bóg odbierał ludziom mowę, czy takich fragmentów nie jest więcej. Jezus nie chciał, żeby chrześcijaństwo było, przepraszam, religią przegadaną, tak? Żebyśmy się dużo o Bogu uczyli. To zresztą widać, zobaczcie, całkiem niedawno czytaliście Ewangelię o przemienieniu Jezusa na górze Tabor. Nie? I teraz wydarzyło się coś niezwykłego. Świetnie by było, gdyby apostołowie, którzy z Jezusem schodzili z tej góry, mogli wszystkim opowiedzieć, co widzieli. No przecież to było zjawisko niezwykłe, tak? Przemiana szaty, wielkie postacie Starego Testamentu, które rozmawiają z Jezusem. Natomiast nie wiem, czy pamiętacie, jak schodzili z góry, to Jezus powiedział apostołom, nikomu nie rozpowiadajcie o tym, co widzieliście. Nikomu nie rozpowiadajcie. Zachowajcie to dla siebie. Nie? To jest niezwykłe. Dzisiaj wziąłem pierwszy rozdział Ewangelii świętego Marka. Jak będziecie mieli czas, to zachęcam, zerknijcie do tego pierwszego rozdziału, bo to jest zastanawiające, że w tym pierwszym rozdziale, kiedy Jezus dopiero rozpoczyna swoją działalność, kiedy nikt o Nim nic nie wie, kiedy apostołowie jeszcze nie do końca wiedzą, za kim idą, Jezus dwa razy zakazuje mówić o sobie. Jeden z tych momentów usłyszeliśmy, czy opis tego momentu usłyszeliśmy przed chwilą, kiedy uzdrowił człowieka opętanego przez ducha nieczystego. Ale to jest o tyle zastanawiające, że ten zły duch wiedział, kim jest Jezus. To widać z tego tekstu. On wychodząc z człowieka zaczął mówić, wiem, kim jesteś, święty Boga. To znaczy, ja cię znam. Ja o tobie dużo wiem. To jest dobry moment. Nikt jeszcze o Jezusie nic nie wie, więc to jest dobry moment, żeby ktoś to teraz ogłosił światu. Ktoś, kto ma wiedzę na temat Jezusa. A mimo wszystko Jezus mówi do niego, milcz. Tam jest dosłownie napisane, zamknij się albo nałóż sobie kaganiec. To, że o mnie wiesz, to nie znaczy, że masz prawo o mnie mówić. To, że masz jakąś wiedzę na mój temat, nie oznacza, że masz prawo do pouczania innych, do głoszenia, nie? I w tym samym rozdziale, gdybyśmy czytali dalej, pojawia się drugi człowiek, to już nie opętany, ale chory. Jego też Jezus uzdrawia i mówi do niego: nie rozpowiadaj, nikomu nic nie mów. Mówi do niego: idź, pokaż się kapłanowi, niech cię zobaczy. I jeszcze dodaje: złóż ofiarę na świadectwo. To znaczy, zobaczcie, Jezus miał świadomość jednego, że zanim zaczniemy mówić, to najpierw musimy coś sobą pokazać. Że sama wiedza nie wystarczy. Można o Bogu przeczytać tysiące książek i mieć tytuły naukowe z teologii, z profesurą włącznie, a i tak usłyszeć od Jezusa: milcz, nie będziesz o mnie mówił, tak? I tutaj nie chodzi ani o to, co wiesz, ani o to, co się nauczyłeś, ani o to, jakie tytuły zdobyłeś, ani nawet o to, jakie funkcje pełnisz. Nie będziesz o mnie mówił. Takim szczytem momentu, kiedy Pan Bóg interweniuje, żeby się kapłan nie odzywał, jest dla mnie moment zwiastowania Zachariaszowi. Zachariasz, jak pamiętacie, pełnił służbę w świątyni, to był taki moment, kiedy przeżywał szczyt swojej kariery kapłańskiej. Nie? Anioł mu zwiastował, że będzie miał syna i że ten syn będzie poprzedzał Mesjasza. Zachariasz zwątpił, Zachariasz okazał się niedowiarkiem. I wtedy anioł mówi: skoro jesteś niewierzącym kapłanem, to lepiej, żebyś nie gadał. Bo o czym będzie mówił kapłan, który nie wierzy? Lepiej, żeby milczał. I tam już Pan Bóg musiał tak zainterweniować, żeby temu człowiekowi odebrać mowę. Nie? Dlatego to pytanie, jakim prawem ja mogę do was mówić? Ono jest aktualne i jakoś w jakimś sensie we mnie siedzi, bo nie chciałbym, żeby te rekolekcje, jakkolwiek je nazwiemy, były przegadane, żeby to było coś w rodzaju konferencji nauk, żebym przekazywał tutaj jakąś nową wiedzę o Bogu. Bardziej chciałbym, żeby to zamiast kazania było ukazanie, to znaczy podzielenie się z wami, jako ten, który tak samo wierzy jak wy, tym, co osobiście sam wyczytuję z tych tekstów świętych. A nie ukrywam, że hasło tych rekolekcji, o które wspomniał ksiądz proboszcz, ono jest trochę prowokujące, bo zobaczcie, napisaliśmy na tych plakatach: jesteśmy silnym kościołem. Nie wiem, czy się czujecie silnym kościołem. Z jednej strony, jak tworzyliśmy to hasło, to jeszcze nie wiedzieliśmy, że za chwilę dowiemy się, że episkopat wybrał przewodniczącego, wiceprzewodniczącego. Można powiedzieć: kościół jest. Kościół jest, kościół działa, kościół jest obecny, nie? Kościół funkcjonuje, tak? Są struktury, jest jakaś działalność prowadzona, raz po raz o tym kościele słychać. Coś w nim jest, jakaś siła w nim jest, nie? A z drugiej strony, nie wiem, czy mieliście możliwość zapoznania się, były robione całkiem niedawno badania socjologiczne dotyczące postaw religijnych wiernych całej naszej archidiecezji. I tutaj nie chodzi tylko o to, że zbadaliśmy, tak jak najczęściej się bada, ilu chodzi, ilu nie chodzi do kościoła w niedzielę, nie? Bo to tak najprościej. Tam były pytania bardzo wyraźnie postawione i one dotyczyły nie tylko tego, czy jesteś w kościele, czy nie jesteś, ale także tego, kim jest dla ciebie Pan Bóg, albo jaki masz stosunek do poszczególnych przykazań Bożych, tak? W które prawdy wiary wierzysz, a w które nie wierzysz. Jak poznawałem te badania, to właściwie powinienem powiedzieć, że ten Kościół jest dramatycznie słaby. Że ten Kościół jest dramatycznie słaby. Że tak naprawdę się zwijamy, nie? No i znowu trzecia sytuacja, która się wydarzyła od momentu, kiedy ustaliliśmy sobie program tych rekolekcji. Jakaś wymiana zdań pomiędzy mną a jednym z redaktorów, medialne jakieś tam spięcie i dostaję na oficjalną skrzynkę w kurii rzecznika dziesiątki maili od ludzi: ale bardzo dobrze ksiądz zrobił, bo Kościół musi pokazywać swoją siłę. Kościół nie może tak sobie pozwalać, Kościół ma być silny, tak? W ostatnim czasie 3 razy się zetknąłem właśnie z takim: siła i słabość Kościoła, tak? I tym bardziej zacząłem się zastanawiać, gdzie ona jest, w czym ta siła tkwi, jak ją mierzyć, bo myślę, że tutaj jednostki miar raczej nie mają zastosowania, tak? I wtedy, kiedy się nad tym zastanawiałem, to właściwie uświadomiłem sobie, że o silnym Kościele pisze nam święty Łukasz i o tym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, w fragmencie Dziejów Apostolskich. To jest drugi rozdział. To jest, słuchajcie, Kościół, który był w pierwszych wiekach, a który Łukasz nam bardzo szczegółowo opisuje. I tym, co jawi się jako wysuwające na pierwszy plan, jeśli chodzi o siłę Kościoła, i nie boję się tego powiedzieć, ona tkwiła w przyciąganiu. Siła Kościoła pierwszych wieków tkwiła w przyciąganiu, nie nawracaniu, nie w zwalczaniu, w przyciąganiu, nie w przywilejach, nie w układaniu się, w przyciąganiu. Święty Łukasz nam opisuje Kościół, który był tak silny, że poganie przychodzili do apostołów i mówili: chcemy się do was przyłączyć, jak zrobić, żeby być jednym z was? Wyobrażacie sobie taką sytuację? No właśnie, my dzisiaj słyszymy, że jest proces odwrotny, że ludzie stąd odchodzą i mówią, że nie chcą z tym Kościołem mieć nic wspólnego. Co więcej, to też już socjologowie opisują, że młodzi ludzie nie tylko, że dokonują aktu apostazji, ale uważają to za powód do dumy, że można się tym pochwalić, tak? Ile razy ja słyszałem od ludzi starszych, że syn czy córka odeszli, czy wnuk, czy wnuczka odeszli od Boga, tak? Tymczasem Łukasz nam opisuje sytuację, w której ludzie z zewnątrz Kościoła przychodzili i mówili: zrobimy wszystko, ale absolutnie wszystko, tylko nas przyjmijcie do siebie. My chcemy być tacy jakby, my chcemy być jednymi z was. Wiecie, mnie to bardzo uderzało, kiedy sobie uświadomiłem, że wtedy jedno z pytań, które stawiano tym ludziom, było: a gdzie pracujesz? Czym się na co dzień zajmujesz? Nie? Jak ktoś powiedział, że był gladiatorem, no to absolutnie nie możesz być chrześcijaninem. Idź, zmień pracę. Zmień pracę, bo twoja praca niestety sprawia, że grzeszysz. Tak? Tam gladiator to jeszcze jest zrozumiałe. Nie wiem, dlaczego nie przyjmowano aktorów. Jak ktoś był aktorem, też nie mógł być przyjęty do grona chrześcijan. Mówiono mu, że aktorstwo to taki zawód, który niestety gdzieś tam jest w bliskiej okazji do grzechu, więc żeby nie kusić losu, lepiej zmień zawód, nie? Wyobrażacie sobie, gdyby dzisiaj ktoś przyszedł poprosić o chrzest i proboszcz by powiedział: proszę pana, ale proszę zmienić zawód. Niech pan zmieni pracę i dopiero pan do mnie przyjdzie, tak? To jest wręcz nie do pomyślenia. A ludzie zmieniali pracę, zmieniali zajęcie, tylko mówili: tylko mnie przyjmijcie. I to był Kościół, który nikogo nie nawracał. To był Kościół, który nie pokazywał swojej siły. Wręcz można powiedzieć, że to był Kościół bardzo słaby. Nie miał żadnych przywilejów. Nie był w żaden sposób poukładany ze sprawującymi władzę. Nie? Właściwie nie miał szans na jakiekolwiek przywileje. Bo to był czas, kiedy prześladowanie tego Kościoła i utrudnianie życia chrześcijanom uchodziło za zasługę, tak? Już nie mówię o tym, że nie miał szans na to, żeby domagać się, aby prawo uchwalane było zgodne z nauczaniem chrześcijańskim. Nie. I teraz co ten Kościół robił, że w nim była taka siła przyciągania? Właściwie w pierwszym zdaniu z fragmentu Dziejów Apostolskich dostajemy już podpowiedź. Co ten Kościół robił, że on był tak silny? Po pierwsze, jest zapisane, że ci ludzie trwali razem w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Słuchajcie, komentując ten fragment Ewangelii, papież Benedykt powiedział tak: to był Kościół, w którym o Jezusie nie tylko można było usłyszeć, to był Kościół, w którym Jezusa można było zobaczyć, w którym Jezus wyświetlał się na całej wspólnocie, tak? I papież dodawał tak: jeżeli dzisiaj Kościół nie będzie wielkim znakiem pokazującym Jezusa, to nikomu nie będzie potrzebne. Ja wiem, że to są mocne słowa, ale mogę powiedzieć nie moje, papieża Benedykta XVI. On powiedział, że ludzie nie uwierzą w Boga dlatego, że widzą urzędy, że widzą struktury, że widzą przedstawicieli czy funkcjonariuszy. Nie. Nie. To wszystko jest oczywiście ważne pod jednym warunkiem, że pozwala dostrzec Boga obecnego w świecie. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Słuchajcie, pierwsza rzecz. Jeżeli chcemy budować silny Kościół, to musimy pozwolić na to, żeby Jezus nas gromadził we wspólnotę. O tym mówi święty Łukasz, opisując pierwszych chrześcijan. To jest pierwsza rzecz, jaką Pan Bóg robi od samego początku. Gromadzi ludzi we wspólnotę. Jak chcecie być silnym Kościołem, musicie się dać zgromadzić. Dać się Jezusowi poprowadzić do konkretnych wspólnot. Znaczy, nie możemy być rozproszeni, na pewno nie w wierze. Przepraszam, ale z dużą podejrzliwością patrzę na ludzi, którzy mówią, że się będą zbawiać pojedynczo, tak? Że są takimi odludkami w wierze. Pan Bóg nigdy nie zbawiał ludzi pojedynczo, tak? Jak ktoś ma ochotę jako odludek sam dążyć do nieba po swojemu, to boję się, że to będzie trudne, tak? Bóg chce nas zgromadzić. I ja się z wami zgadzam, że czasem może nam się to nie podobać. Że On chce nas gromadzić, bo my do końca nie mamy wpływu na to, z kim nas w tej wspólnocie gromadzi, kto w tej wspólnocie jest, nie? Czasem w parafiach, tak, ludzie dostają proboszcza. Jednym się podoba, innym nie. Zmieniają się wikarzy, przedstawiciele jakichś grup parafialnych, nie? Najczęściej nie mamy na to wpływu. I często jest tak, że nasz problem polega na tym, że Pan Bóg chce nas gromadzić, ale my stawiamy Mu opór, bo ten mi się podoba, ale ten już nie. Wiecie, Pan Jezus mówił w pewnym momencie: Jeruzalem, Jeruzalem, tyle razy chciałem was zgromadzić, a wy nie chcieliście. No właśnie, są ludzie, których nam Pan Bóg daje do wspólnoty. A niektórzy mówią: z każdym będę, z każdym mogę być we wspólnocie, ale z Nim nie. Z Nim nigdy. Ile razy słyszę takie słowa: jakby ci weszli do kościoła, to ja stąd wychodzę, nie? Czujecie to? Jak ci wejdą, to ja z tym kościołem nie chcę mieć nic wspólnego. Z kimś takim ja mam siedzieć w jednej ławce? Albo oni, albo ja. Wiecie, był taki kardynał w czasach Soboru Watykańskiego II, i on powiedział bardzo piękne słowa, że jak ktoś myśli, że wprowadza czy buduje jedność dlatego, że próbuje wprowadzić jednolitość, to robi więcej szkody niż pożytku. I on wtedy mówił ludziom, ojcom zgromadzonym na Soborze Watykańskim II, że jedność i jednolitość to są bardzo podobne słowa, ale mają naprawdę różne znaczenie. Że budowanie jedności przez wprowadzanie jednolitości nie wyjdzie Kościołowi na dobre. A ile razy słyszę: albo oni się nawrócą i będą wierzyć tak jak ja, albo ja stąd wychodzę. Ja z nimi nie chcę mieć nic wspólnego, nie? Jezus przyprowadza nam ludzi do wspólnoty, a my często mówimy: Panie Jezu, przesadziłeś. Z Nim nie będę. Nie wiem, czy to jest do was, czy to jest o was. Że czasem mamy opór, żeby nas Pan Bóg zgromadził. Tymczasem w księdze proroka Izajasza jest taki ciekawy tekst, który, przyznaję, wiele lat wykorzystywałem jako dobrą bajkę na kazania do dzieci. Bo prorok Izajasz, pisząc o wspólnocie, o Kościele właściwie, jeżeli mogę tak powiedzieć, to znaczy wspólnocie, którą rozpozna Mesjasza, to były zapowiedzi mesjańskie u Izajasza, to mówił tak: wilk zamieszka z barankiem, pantera z koźlęciem razem będą leżeć, dziecko włoży rękę do kryjówki żmii, krowa i niedźwiedzica paście będą razem. Nie mam tego przed sobą, więc nie cytuję dosłownie. I tak jak mówię, wiele lat uważałem, że to jest dobre nakazania do dzieci, aż w pewnym momencie odkryłem, że to nie jest bajka. I że to nie jest kazanie do dzieci, że to jest kazanie do Kościoła, który chce być silny. Dlaczego? Dlatego, że prorok Izajasz, posługując się obrazami zwierząt, opisał różne typy ludzkie. Nie wiem, jak popatrzymy się na siebie, nie wiem, jak się czujecie, ale być może są wśród nas tacy, co czują się trochę jak baranki, tak? No, może trochę naiwni, tak łatwowierni. Są tacy, którzy być może są jak wilki, potrafią o siebie zawalczyć, tak? inni się ich boją, schodzą im z drogi. Są tacy, co są jak dzieci. Może są tacy, co są jak żmije też, nie? Izajasz mówi, że żmije też są. Ale co jest najpiękniejsze, że Izajasz mówi tak, że wspólnota, która rozpozna Mesjasza, będzie taką wspólnotą, w której te wszystkie typy ludzkie, tak różne, pomiędzy, tak się różniące między sobą, będą razem. Razem i jeden drugiego nie będzie się bał, i jeden drugiemu nie będzie robił krzywdy. Będą potrafili żyć razem. I właśnie przez to, że te wszystkie różne typy ludzkie będą żyły razem, wtedy będą znakiem, że oni rozpoznali Mesjasza. Znacie taką wspólnotę? Pokażcie mi, gdzie jest taka wspólnota. Gdzie jest taka wspólnota, która ma gromadzić tak różnych ludzi, tak? Gdzie jest taka wspólnota, w której właśnie ktoś taki jak wilk może być z kimś takim jak baranek? Ja mam takie wrażenie, że wręcz przeciwnie. Dzisiaj słyszy się o tym, że się dzieli ludzi na kategorie i mówi wilki tylko z wilkami, żmije ze żmijami, dzieci z dziećmi. Bo jak się wilk spotka z barankiem, to wilk baranka zagryzie, tak? Gdzie jest ta wspólnota, która rozpoznała Mesjasza? Teraz nie wiem, co musiałoby się stać. Nie wiem, co musiałoby się stać, żebyśmy byli taką wspólnotą. Żebyśmy się stali taką wspólnotą, która przez sam fakt, że jest, pokazuje Jezusa. Wspólnotą, w której o Jezusie można nie tylko usłyszeć, ale Go zobaczyć. Ale Go zobaczyć. Ja się przekonałem o tym, już kończę. Ja się przekonałem o tym i przyznam się, że dla mnie jako księdza to nie było łatwe doświadczenie, mimo że na początek się uśmiechnąłem, ale dało mi naprawdę bardzo dużo do myślenia. Przekonałem się o tym, że ludzie na nas patrzą, a nie nas słuchają. Nie wiem, jak jest z wami, ale mam wrażenie, że częściej ludzie patrzą na nas, a dopiero potem otwierają uszy, żeby usłyszeć coś od nas. Jakiś czas temu przyjechałem do parafii, w której pojawiam się regularnie od 10 lat. Jak zawsze na mszy świętej powiedziałem kazanie, msza święta się skończyła, w zakrystii czekają dwie panie. I mówią do mnie tak, proszę księdza, chcemy księdza o coś zapytać. Ja pomyślałem sobie, przynajmniej dwie panie słuchały kazania, to już jest dobrze. Byłem przekonany, że powiedziałem coś takiego, co je zainteresowało, nie? Więc chcą się dopytać, no, to im się chwali. I jedna z tych pań mówi tak, proszę księdza, patrzyłam na księdza, jak ksiądz mówił to kazanie i jedna rzecz nie dawała mi spokoju i pomyślałam sobie, muszę się o to księdza zapytać i musi mi ksiądz odpowiedzieć. A że było mi raźniej, wzięłam koleżankę, bo to zawsze inaczej. I pytanie padło. Co ksiądz zrobił, że ksiądz tak schudł? Ja na początku się też uśmiechnąłem. Ale wiecie, przyznaję się, że dla mnie jako księdza od 20 lat poświęcenia, kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, to była trudna lekcja. Bo wtedy dotarło do mnie, aha, i żeby było jasne, ja nie mówiłem o odchudzaniu na kazaniu. Ani słowa nie mówiłem o, nie wiem, tam zdrowym stylu życia, absolutnie nic. Mówiłem o Panu Jezusie, naprawdę, o Ewangelii, dokładnie tak jak dzisiaj. I uświadomiłem sobie, że te panie słuchały, ale patrzyły. I pytania rodziły się z tego, co widziały we mnie, a nie co im gadałem, nie? Nie co im mówiłem. Zobaczyły, że okej, człowiek coś zrobił, coś zobaczył, coś przeżył, w związku z czym o to warto go pytać. A nie to tam, że on coś mówi, że się coś nauczył, że coś poczytał. Nie? Nie, warto go pytać o to, czego doświadczył, co przeżył, co jest jego. Tutaj może rzeczywiście o tym nam może powiedzieć, więc tutaj mamy pytania. I wtedy pomyślałem sobie, 20 lat jestem księdzem, nikt nigdy jeszcze mnie nie zapytał. Proszę księdza, jak to jest żyć Ewangelią, jak to jest budować wspólnoty, jak to jest, jak ksiądz jest tak blisko Pana Jezusa, nie? A 20 lat o Nim mówię, nie? Więc być może jeszcze tego nie widać. To jest jakieś zadanie dla mnie. Ale nawiązując do początku naszego rozważania, jeżeli cokolwiek dzisiaj zapamiętaliście, to proszę nikomu nic nie mówcie. Nikomu nic nie mówcie, tylko to pokażcie. Pokażcie to sobom, żeby inni od was nie słyszeli o Jezusie, ale żeby go najpierw was zobaczyli, żeby się ten Jezus na was wyświetlił. Amen.